Jeździliśmy na obozy, prawda? I na obozach dostawaliśmy takie bransoletki, nie wiem, czy pamiętacie. A były różne wersje. Taka biżuteria obozowa. A jedne to były takie kolorowe koraliki. I w ten sposób można było za pomocą kolorów opowiedzieć Ewangelię. Pamiętacie to? To była tak zwana książeczka bez słów, tylko że na rzemyku. Ale też z Ameryki przyjechała do nas taka bransoletka z napisem What would Jesus do? Pamiętacie? Ze znakiem zapytania. I to też była bardzo fajna rzecz. A więc dzisiaj się kolekcjonuje takie, wiecie, opaski. Po każdej konferencji jest jakaś opaska z jakimś przesłaniem. Wtedy mieliśmy rzemyki, na których było jakieś przesłanie zawarte. A jednak się znalazło. No, dokładnie. A co ten skrót znaczy? Co zrobiłby Jezus? A jak postąpiłby Jezus? I nie wiem, czy wiecie, jaka jest historia w ogóle tego pytania. Skąd ono się w ogóle wzięło? Bo pewnych rzeczy używamy, a warto jest po prostu zobaczyć, skąd to się wzięło. Najprawdopodobniej wszystko zaczęło się przez Charlesa Spurgeona, który to 28 czerwca 1896 roku w jednym ze swoich kazań parokrotnie powtórzył właśnie ten wers. A co zrobiłby Jezus? Co zrobiłby Jezus? I później on przyznał się, że inspirację do tej myśli, do tego kazania zaczerpnął z książki Thomasa Kempisa Imitatio Christi. I tam autor stawia dokładnie to samo pytanie. XV-wieczny autor. Ale zaczęło to żyć oczywiście swoim życiem dzięki Charlesowi Sheldonowi, który w 1896 roku napisał książkę W jego ślady, a podtytuł brzmiał właśnie A co zrobiłby Jezus? A ponieważ chodziło tam o pewne kwestie związane z prawami autorskimi, otóż autor nie załatwił tego przed swoją śmiercią. Jest to książka, która została wydana w 50 milionach egzemplarzy, sprzedana przynajmniej w tylu, ponieważ każdy mógł ją po prostu wydawać i sprzedawać. I ona spopularyzowała między innymi właśnie to pytanie, a co zrobiłby Jezus? Ale pewnie gdzieś tam nie skończyłoby się to tym rzemykiem z tymi kwadracikami, kostkami, gdyby nie to, że lider młodzieży z pewnego kościoła holenderskiego, Janie Tinklenberg, chcąc pomóc członkom swojej grupy młodzieżowej wprowadzać w życie, w czyn uczniostwo, podarowała im taką bransoletkę. What would Jesus do? A oni chodząc na co dzień mieli sobie przypominać, że w codziennym życiu powinni po prostu zadać sobie to pytanie, zanim coś zrobią. Bardzo fajna idea. I oczywiście, jeżeli to nie pozostanie tylko na poziomie biżuterii obozowej, to myślę, że jest to bardzo głęboka myśl i pytanie, które rzeczywiście każdy uczeń Jezusa Chrystusa powinien sobie stawiać w procesie podejmowania decyzji. A co zrobiłby Jezus? I myślę, że to nie jest gdybanie. Ponieważ faktycznie powinniśmy sobie zadać taki trud. Skoro jesteśmy Chrystusowcami, czyli tymi, którzy naśladują Jezusa, to powinniśmy sobie zadać pytanie, co On zrobiłby w mojej sytuacji. Teraz chciałbym, abyśmy po prostu wrócili do historii, którą omawialiśmy w pierwszy dzień świąt i przeczytali ją jeszcze raz, a specjalnie wytłuściłem na żółto pewne określone słowa, abyśmy się właśnie na nich skupili. To jest wersja dla tych z dobrym wzrokiem albo dla dalekowidzów. Inny zachęcam do Biblii, Mateusza 1, 18-25. I przeczytajmy jeszcze raz ten fragment. I bardzo bym was prosił, abyście zwrócili uwagę, czytając ten fragment, co to znaczy, że Józef był człowiekiem prawym. Bo ostatnio powiedzieliśmy sobie, że dzięki ich historii lepiej zrozumieliśmy, co znaczy być sługą pańskim. Bo sługa pański to jest ten, kto jest żywo zainteresowany wypełnieniem Bożej woli, Słowa Bożego, pomimo czy mając świadomość ceny, jaka za tym idzie. To jest sługa pański. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy ten fragment przeczytali pod kątem, a co to znaczy być człowiekiem prawym i co się działo z Józefem z tego powodu, że był prawy. Jakie dylematy się pojawiły w jego życiu i z czego one wynikały, bo wiecie, kiedy czytamy ten tekst, to możemy zupełnie nie być świadomi, dlaczego Józef miał dylemat. I co ten dylemat powodowało? Przeczytajmy. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić, a gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna, nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie, porodzi syna, nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański. Przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna pierworodnego i nadał mu imię Jezus. Maria i Józef byli prawdziwie pobożnymi ludźmi. Prawdziwie pobożnymi ludźmi. Oni żyli Słowem Bożym. Pragnieniem ich było żyć zgodnie z Bożym prawem. Te przykazania nie były dla nich ciężarem. Oni po prostu chcieli przestrzegać Bożych przykazań, wiedząc, że jest to ta ekonomia Boża na ten czas prowadząca do zbawienia. Jeżeli człowiek pokłada swoją nadzieję w Bogu i żyje zgodnie z Jego Słowem, będzie zbawiony. Będzie zbawiony. Więc to byli prawdziwie prawi ludzie, mimo tego, że Maria była w takim młodym wieku, a Józef był prawdopodobnie, różnie mówił, ale wcale niekoniecznie mógł być starszy od niej, ale niekoniecznie jakoś strasznie mocno czy wiele. Na ich historii zrozumieliśmy właśnie, co znaczy faktycznie być sługą. Kiedy mówimy: Panie, chcę Ci służyć, to powinieneś prześledzić w Słowie Bożym termin sługa pański. A wtedy zrozumiesz, że służyć Bogu nie oznacza stać w świetle reflektorów. Służyć Bogu oznacza płacić cenę, aby Słowo się wypełniło, bo Słowo musi się wypełnić. Musi się wypełnić. To jest pragnienie każdego sługi pańskiego. I w tym fragmencie ewangelista Mateusz wymienia tą cechę ważną dla zrozumienia całego fragmentu i mówi, że Józef był prawym człowiekiem. Co to znaczy, że był praworęczny? A to byłoby bardzo krzywdzące dla tych, którzy są leworęczni, akurat jestem, więc nie mógłbym z tego nic wziąć. Ale co to znaczy? Oznacza, że w swoim życiu kierował się Słowem Bożym. Prawy, czyli pokrywający się z prawem Bożym. Ten, który żyje na co dzień Bożymi przykazaniami, dlatego jest prawy. Nie dlatego, że nie ma grzechu, bo takich ludzi nie było, ale pomimo grzesznej natury człowiek ten, a może właśnie z tego powodu, przestrzega Bożych przykazań. Przestrzega Bożych przykazań. Zanim coś zrobił, zadawał sobie pytanie, a co na ten temat mówi prawo, a prorocy, a pisma? I szukał odpowiedzi w Słowie. No a co mówiło pismo, prawo na temat opuszczenia żony? Księga Powtórzonego Prawa, 24 rozdział, werset 1. Otwórzmy. Powtórzone Prawo 24:1, czyli piąta księga Mojżeszowa, tak mówiąc po naszym. Powtórzone Prawo 24:1. No, a tu jest fragment, akapit dotyczący rozwodów i w tym akapicie jest napisane: jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. A Żydzi byli dumni z tego przywileju związanego z rozwodem. Wiemy, że w czasach Jezusa to już sięgnęło jakichś takich abstrakcyjnych wymiarów, że mężowie potrafili z byle powodu odprawić swoją żonę. Ale Józef taki nie był. Józef był człowiekiem prawym. I teraz wziął na tapetę ten oto werset. No i ma problem. Bo jeżeli kocha Słowo Boże, kocha Boga, to nijak nie może zastosować tego wersetu. A czemu? Ponieważ jedynym powodem, którym zakon zezwalał na rozwód, było odnalezienie w swojej żonie czegoś niezwykle obrzydliwego, co się wiązało w bezpośredni sposób, bibliści uważają, z grzechem wszeteczeństwa, więc szeroko pojętym grzechem seksualnym, jak rozumiemy, nie pojedynczym, ale po prostu ze stylem życia. Jeżeli człowiek odkrył to w swojej żonie, to on miał prawo napisać jej list rozwodowy i ją odesłać od siebie. Ale przecież Maria była czysta. Ona naprawdę była wspaniałą kobietą. Była oddana Bogu. Tam nie było żadnego powodu, dla którego on mógłby posłużyć się tym słowem. Ale czytamy również, że on szukał drogi wyjścia z tej sytuacji, przerażony tym zadaniem, które przed nim stanęło. On ma wychowywać Mesjasza? On ma wychowywać Mesjasza? On ma być ojcem dla tego, który będzie sprawował tę władzę w Izraelu? A co z Herodem? A co z jego gońcami, którzy będą czekać teraz na życie tej rodziny? Czytamy, że Józef był przerażony tą perspektywą. To widzimy w słowach anioła, tak? Który mówi, nie bój się. To nie jest, wiecie, takie coś, ty nie bój się, wszystko będzie dobrze na zasadzie, zdążysz na autobus, o 13 masz obiad. Tylko chodziło o to, że Józef po prostu był porażony tym, co go czeka i próbował, tak często jak my mówiliśmy ostatnio o tym, po prostu znaleźć drogę wyjścia z tej sytuacji. W końcu to nie jest jego syn. I zobaczcie, co się dzieje. Józef nie może wręczyć jej listu rozwodowego, bo nie ma w niej nic obrzydliwego. A druga rzecz, jeżeli by ją odprawił bez listu rozwodowego, to spowodowałby, że stałaby się przedmiotem skandalu. Tam jest użyte to słowo w tym tekście, czyli takim skandalem społecznym. Wzięto by ją na języki i po prostu miałaby przegrane. Chociaż była niewinna, a on nie chciał tego zrobić. On nie chciał jej skrzywdzić. Więc co sobie wymyślił? Wymyślił sobie, że po prostu on wyjedzie i z tego powodu ludzie o nim źle pomyślą, ale nie o niej. On tak sobie to wymyślił, żeby ona nie była na językach innych ludzi i żeby nie brać tej odpowiedzialności. I słuchajcie, takie dylematy, to wie, że ma tylko człowiek prawy. Możemy powiedzieć, o co w ogóle on przyszło mu przez myśl, żeby opuścić żonę? Wierzę, że człowiek, który kocha Boga, pierwszą rzecz, jaką zrobi, to zada sobie pytanie, a jaka jest Boża wola? A gdzie jest Boża wola? W Słowie Bożym. Więc on szukał odpowiedzi w Słowie Bożym. Bo słuchajcie, poza tym, kiedy człowiek szuka odpowiedzi na postawione pytanie, to nie tylko musi znaleźć fragmenty, a więc powiedzmy sobie literę, ale musi dobrze zrozumieć ducha towarzyszącego tym słowom. Bo Pan Jezus powiedział, że litera jakby w oderwaniu od natury Boga, co robi? Zabija. I prawda jest taka, że człowiek może wziąć Słowo Boże i uczynić z niego skalpel, który nie ratuje życie, ale podcina żyły. No taka jest prawda. Kiedy oderwiesz od Bożego Słowa ten bardzo ważny element, jakim jest co? Boże serce, Boży zamysł. I on musiał odbyć długą podróż. I całe szczęście, że zechciał w nią wyruszyć. A to jest też dla nas zachęta. Posłuchajcie, w jaki sposób my powinniśmy podejmować decyzje w swoim życiu. Nie pochopnie, Nie traktować tekstu jako pretekstu, tylko ale jakie jest Boże serce? Jaki jest Boży zamysł? I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Izajasza 50 rozdział. Otwórzcie. Izajasz 50 rozdział, werset pierwszy, ponieważ tam dwoma fragmentami opowiemy o relacji Boga z Jego wybranym narodem. I Bóg nieraz przyrównywał Izraela do swojej, co? Małżonki. I słuchajcie, prorocy bardzo barwnie opowiadali o tym związku i dobrze wiemy, że w tym związku co się przydarzyło? Rozwód. No to było zadziwiające, ale Bóg sam mówi, dałem swojej małżonce list rozwodowy. Czemu? A ponieważ ona, co założyła na każdym kroku z obcymi bogami, z obcymi narodami, chodziło o te relacje bliskie narodu izraelskiego, gdzie oni szli na kompromis w kwestiach wiary, w kwestiach takiego, wiecie, radykalnego oddania się Bogu i to miało zgubny wpływ na to, co się działo w Izraelu. I zobaczcie, Izajasz 50, rozdział, werset 1, możemy zobaczyć właśnie Boże serce. Tak mówi Pan, gdzie jest list rozwodowy waszej matki, na mocy którego ją odprawiłem? Lub kto jest tym z moich wierzycieli, któremu was sprzedałem? Oto z powodu waszych win zostaliście sprzedani i z powodu waszych występków została odprawiona wasza matka. A więc Bóg, nie mogąc godzić się na nieustający grzech w życiu Izraela, powiedział, odprawiam cię, moja żono. Ale to nie koniec. Ponieważ kiedy otworzymy Księgę Jeremiasza, rozdział 3, a otwórzmy, to zobaczymy, po co Bóg to zrobił. Po pierwsze, Bóg cierpiał, kiedy to robił, gdybyśmy mogli w ogóle tak powiedzieć, prawda, o Bogu, ale wierzę, że możemy, to Bóg cały czas żył nadzieją, że jego żona się opamięta, że wróci do niego. Ponieważ on nie wyobraża sobie życia bez niej. Jeremiasz 3 rozdział. Zobaczmy. Wersety od 8. Trochę taki obszerniejszy fragment. Widziałem także, jak właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem. Widziała także, jak właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę Izraela i dałem jej list rozwodowy. Jednak jej siostra, niewierna Juda, nie ulękła się, lecz poszła i także oddawała się nierządowi. Tu chodzi oczywiście o ten synkretyzm, który się pojawił w Izraelu. Te wszystkie elementy obcych wierzeń na terenie świątyni, na skrzyżowaniach, na wzgórzach, po domach, prawda? Przez bezwstydny swój nierząd zbezcześciła ziemię, cudzołożyła z kamieniem i drewnem. Mimo to wszystko niewierna jej siostra Juda nie powróciła do mnie ze szczerego serca, lecz obłudnie, mówi Pan. I rzekł Pan do mnie, odstępna żona Izrael okazała się sprawiedliwsza niż niewierna żona Juda. Idź i głoś te słowa ku północy i mów, nawróć się, żono odstępna Izraelu, mówi Pan. Nie spojrzę na was surowo, gdyż jestem dobrotliwy, mówi Pan, i nie chowam gniewu na wieki, tylko uznaj swoją winę, że od Pana swojego Boga odstąpiłaś, oddawałaś się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi Pan. Czego się Józef mógł dowiedzieć ze słowa? Że Bóg jest wierny. Że Bóg jest wierny. I nawet, kiedy odprawił swoją niewierną żonę, to co? Wzywał, nawróć się, wróć do mnie. Wróć do mnie. Czekam. Tylko musisz zrozumieć swój błąd. Czy widzicie, jaka jest droga? Kiedy podejmujemy decyzję, stawiamy pytanie i naprawdę szukamy Bożej odpowiedzi, to nie wystarczą wersety. Trzeba uchwycić Boże serce. Trzeba uchwycić to, a co Bóg by zrobił? Co On by zrobił? Jak On by postąpił w tej sytuacji? A więc jaka tak naprawdę jest Boża wola? Jaki był zamysł towarzyszący tym konkretnym słowom, które właśnie czytaliśmy? I jeszcze może Malachiasza 1019. Tym razem myślę, że nie popełniłem błędu w stronach. 1019, Malachiasza 2 rozdział. Bo to taka księga, która może się, wiecie, mylić z inną. A żeby było łatwiej, to jest ostatnia księga Starego Testamentu. Malachiasza, drugi rozdział, wersety od 13 do 16. Popatrzcie, jak Bóg mówi o swojej wierności. Jak Bóg mówi o swojej wierności. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą, między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczyni ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości, gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan, Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Czyli co Bóg mówi? Właśnie z tego powodu ja jestem wierny, pomimo tego, że wy zawodzicie. Pozostaję wierny. I autor Księgi Nowego Testamentu mówi, on jest wierny nawet wtedy, gdy my nie dochowujemy wierności. Czemu? Bo taka jest jego natura. I teraz, kiedy szukasz wersetów i szukasz Bożego serca w tym słowie, to dopiero wtedy możesz tak naprawdę zobaczyć, jaki jest Boży zamysł. Jak Bóg rozumie to słowo, lub przynajmniej wydaje mi się, że On tak je rozumie. A więc kiedy Józef rozmyślał, jak w tej sytuacji postąpić, zobaczcie, to był czas. Słuchajcie, to jest problem dzisiejszego człowieka. My nie mamy czasu. My chcielibyśmy odpowiedź i zastosować. A my musimy sobie dać czas na szukanie Bożej woli w Słowie, na modlitwę, na czekanie na Bożą odpowiedź. Bo zobaczcie, kiedy on tak rozmyślał sobie, to było gdzieś związane z tym, że leżał w łóżku, zaraz zasnął. Przyszła Boża odpowiedź. Bóg wysłał do niego SMS-a przez anioła. I po prostu powiedział mu, jaka jest jego wola, jakie jest jego serce. Podzielił się z Józefem. I widzimy wyraźnie tę odpowiedź tutaj na ekranie. A Boża wola była taka. Józefie, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Urodzi syna, nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. To się stało, bo tak właśnie Bóg zaplanował, że wypełni się to słowo. Ludzie się pewnie głowili, jak to się stanie? Panna pocznie, porodzi syna. No właśnie tak się to musiało wydarzyć. I patrzcie, co jest dalej powiedziane. A Józef, gdy się obudził, uczynił tak, jak mu rozkazał Pan. Czyli co? On po prostu poszedł drogą wskazaną przez Boga. Uczynił. Nie stawia już więcej pytań. Nie prowadził, wiecie, rozważań. Po prostu zobaczył Bożą wolę i poszedł tą drogą. Bóg podzielił się z nim swoim sercem. To znaczy być sługą pańskim i to znaczy być człowiekiem prawym. To znaczy człowiekiem prawym. A my chcielibyśmy sobie postawić pytanie, a co zrobiłby Jezus? Czemu? Bo my jesteśmy uczniami Jezusa, naśladowcami Jezusa. Co zrobiłby Jezus? Chciałbym ci zadać pytanie, czy w związku z powyższym, o tym, o czym mówiliśmy do tej pory, uważasz siebie za człowieka prawego? I nie mówmy tak, wiecie, teraz tak skromnie, prawda? Tylko czy uważasz siebie za człowieka prawego? Czyli szukasz rady w Słowie Bożym, szukasz Bożego serca i postępujesz zgodnie z tym słowem, chociaż wiesz, jaka będzie cena. Czy twój proces decyzyjny zawiera ten istotny moment, kiedy zadajesz sobie trud odpowiedzenia na pytanie, a jaka jest Boża wola? A co zrobiłby Jezus? I żeby znaleźć odpowiedź, powiem ci, nie masz sobie wyssać z tego z palca. Masz sięgnąć po Słowo. Bo Bóg w nim objawia swoje serce. Bóg w nim dzieli się z nami swoją mądrością. Dzieli się z nami swoją mądrością. Bo tak właśnie by postąpił Jezus. Pamiętacie kuszenie na pustyni? Pamiętacie? Spraw, żeby ten kamień zamienił się w chleb. Zobaczcie. Napisano. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie samym chlebem, lecz każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Pokłoń mi się. Oddam ci to wszystko. Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Niesamowite. To jest ta praca, do której my jesteśmy również po prostu zaproszeni. Jednak jedną rzeczą jest po prostu znaleźć werset, a drugą rzeczą, wiecie, znaleźć Boże serce. I nie traktować tekstu jako pretekstu. Tak nieraz ludzie mówią, otwierają Biblię i po prostu szukają potwierdzenia tego, co chcieliby uczynić. Po prostu otwieram i oho, a właśnie tak myślałem. I czuję, że mam przyzwolenie, aby tak postąpić. To ci mówię, najprawdopodobniej właśnie za chwilę roztrzaskasz się o ścianę. Czemu? Bo poza wersetem musisz jeszcze uchwycić Boże serce, a Bóg wymaga tego w jaki sposób od nas? Módl się, rozważaj, rozmyślaj, poczekaj. Niech to słowo wejdzie do twojego serca. Niech wyda owoc. Niech zacznie wpływać na twoje myśli. A Duch Święty przypomni ci i tę sytuację, i tę sytuację, i tę osobę, i ten fragment, i połączenie między nimi. I zobaczysz Boże serce. Tylko, że my żyjemy w takich czasach, gdzie po prostu nie mamy czasu na dobrą decyzję. Prawda? Zobaczcie, jak było w kazaniu na górze. Mateusza 5 rozdział. Kazanie na górze jest właśnie takim wspaniałym przykładem tego, jak Jezus pokazywał, że można posługiwać się Słowem Bożym w zły sposób. I dlatego mówi, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam, że. I nie chodzi o to, że on zmieniał to prawo, tylko chodzi o to, że on pokazywał, jak narastająca tradycja na przestrzeni wieków zmieniła Boży zamysł. I fajnie to widać na przykład, żeby już, wiecie, nie było cały czas o cudzołóstwie. No tak jakoś ostatnio takie były ilustracje. No to Mateusza, weźmy 5 rozdział, werset od 33. I chodzi po prostu o przysięganie. Okej? Okay? 5:33. 33-37. A tam jest fragment o przysięganiu. I my tak czytamy i myślimy sobie, o, Bóg jest przeciwny przysięganiu. Ale tak naprawdę chodzi o coś więcej. A mianowicie Żydzi zawierali przysięgi, z których wiedzieli, że się wygzymkują. Ale też mieli przysięgi absolutnie nie do rozwiązania. I w tych używali imienia Bóg. I gdybyś nie wiedział, abyś na przykład chciał potwierdzenia, to otrzymałbyś przysięgę, ale w której na przykład nie było imienia Bóg, to ona nie jest wiążąca. Tak? No przeczytajmy ten fragment, po prostu zobaczmy. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Czyli o co chodzi? O fałszywe przysięganie i o to, o dotrzymanie złożonej przysięgi. Tak? Co jest dalej? Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić jednego słowa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Przysięga obowiązująca absolutnie zawierała imię Boże. Ale jeżeli przysięga nie zawierała imienia Bożego, niektórzy ludzie zawierając przysięgę, już mówili, a ja jej nie dotrzymam. Nie? Prawda? I teraz można sobie pomyśleć tak. Jak brzmi litera? Nie będziesz fałszywie przysięgał, dotrzymasz Panu przysiąg swoich. I potem zobaczcie, jak narosła interpretacja. Pan Jezus mówi tak. Bądź prawdomówny. Zawsze i wszędzie. Niech Twoje tak oznacza tak. Nie, nie. I niech ludzie, słysząc od Ciebie, że jest tak, po prostu wiedzą, że u Niego tak to znaczy tak. A kiedy ludzie słyszą u Ciebie nie, to wiedzą, że to jest nie. A kiedy Ty do czegoś się zobowiązujesz, to co? To ludzie wiedzą, że nie musisz przysięgać, bo i tak wywiążesz się z tego słowa, choćbyś miał być stratny. O, i wszystko. Po prostu. Kiedy więc zadajesz sobie trud znalezienia odpowiedzi na to, co w danej sprawie mówi Pismo Święte, zadaj sobie również trud znalezienia odpowiedzi na pytanie, a co zrobiłby Jezus? A jak postąpiłby Jezus? I kiedy decydujesz się właśnie tak postąpić, pamiętacie? O Marii jest tak napisane. A Maria przechowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim, ona gromadziła słowo i bardzo pieczołowicie mu się przyglądała, aby wiedzieć, jaka jest Boża wola. I tu widzimy czas i ten wysiłek, który Maria poniosła. Nie tego, co ja chcę, tylko tak naprawdę, co Bóg chce. I spójrzcie, co Jezus nam obiecuje, kiedy my taką postawę przyjmujemy, że zadajemy sobie pytanie, jako uczniowie Jezusa, a co On zrobiłby na naszym miejscu? Otwórzcie Jana 14 rozdział, wersety od 23. Zobaczcie, jak Bogu ważne jest Jego Słowo. Jana 14, 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. I u niego zamieszkamy. To bym tak powiedział, kiedy człowiek szuka słowa, modli się, to wiecie, zaczyna pachnieć. Jest to woń życia ku życiu. I Bóg przychodzi. Bóg Ojciec razem z Synem Bożym przychodzą. Z czym? Z odpowiedzią. Z chwałą swoją, która im zawsze towarzyszyła. A dalej, kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, nie zwraca na nich uwagi, w ogóle się nimi nie przejmuje w procesie podejmowania decyzji. O tak, on potrafi wyliczyć wszystkie przykazania, on potrafi mówić o przymierzu, ale to jest zupełnie nieprzystające do jego życia. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem z wami przebywając. Dalej, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego. Przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Czy widzicie, o czym mówi Pan Jezus? Pan Jezus mówi, że kiedy decydujemy się, by wyznacznikiem, normą były Jego przykazania, to On przychodzi, Ojciec przychodzi, Duch Święty przychodzi i przypomina wszystko. Nauczy nas, co zrobić. Jeszcze ostatni fragment, tu już dobiegamy do końca, Jana 16, 12 do 15. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. To tak jest, niestety. Wiecie, Słowo Boże mówi, nie jesteśmy gotowi Go przyjąć często. No, po prostu mówimy, to nie do mnie, to twarda to mowa. I odkładamy Biblię, bo zaczynamy czuć, że ktoś tutaj puka do naszego życia i puk, 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 prawda? Lecz gdy przyjdzie On, Duch Święty, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, z mego weźmie i wam oznajmi. Zobaczcie, to jest zadanie Ducha Świętego. Objawić nam. kiedy w naszym sercu jest jedno pragnienie. Słowo musi się wypełnić. Boża wola musi się wypełnić. Szukam Bożego prowadzenia. Drodzy, życzę nam wszystkim, abyśmy w nadchodzącym roku pozostali lub z Bożą pomocą stali się ludźmi prawymi, jak Józef i Maria. Życzę nam takich właśnie dylematów w oparciu o Słowo Boże. Ale życzę nam również tego, aby tak jak Jezus obiecuje, przyszła Boża odpowiedź, Boże prowadzenie, Boży kierunek do naszego życia. A to zawsze wnosi życie. To zawsze ożywia. Tylko trzy rzeczy. Po pierwsze, szukaj odpowiedzi w Piśmie Świętym. Po drugie, szukaj Bożego zamysłu serca i daj sobie czas na rozmyślanie nad Słowem i modlitwę oraz Bogu na odpowiedź. I po trzecie, zrób tak, jak mówi Boże serce, kiedy Bóg dzieli się z tobą swoim sercem. Postąp tak. Pójdź tą drogą, pomimo ceny. Amen.